W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 6, są słowa, które dobrze znacie. Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Dalej jest mowa o kwiatach. Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. W innych przekładach jest mowa o wróblach i o liliach. I potem wrócę do tego. W okresie Bożego Narodzenia mój mąż wykupił wycieczkę do Egiptu. Chcieliśmy spędzić Boże Narodzenie troszeczkę niestandardowo, poza tradycją, która zaczęła nas bardzo męczyć, poza komercją, która nas do szału wręcz doprowadzała. Ale okazało się, że ja nie dostałam urlopu i ostatecznie nie pojechałam. Pojechał Maciek z Wojtkiem, który miał wtedy 11,5 roku. Ale byłam spokojna o tą wyprawę, bo to nie był to ich pierwszy wyjazd, gdzie jechali sami. Już we dwójkę zwiedzili całe Maroko wzdłuż i wszerz, przywieźli pełno skamieniałości z tej wyprawy. Byli sami na Sri Lance, na Mazurach, bez przerwy lądowali sami. Ja natomiast miałam co robić, bo niespełna rok wcześniej wprowadziliśmy się do nowo wybudowanego domu. Jeszcze nie wszystko miało swoje miejsce. Maciek kończył oświetlenie w kuchni, meble w kotłowni. Jeszcze było dużo prac, więc myślałam sobie, że w wolnych chwilach wykorzystam to, pozmieniam różne miejsca w szafach, źle ulokowane graty, rzeczy. Wigilię i święta miałam spędzić z rodzicami. I wiecie co, nie miałam żadnych snów, ani żadnych przeczuć. Kiedy to się stało? Dopychałam się 30 pierogiem, opowiadałam siostrzenicy kawały o czakunorisie. Po 17, czyli w trakcie wigilijnej kolacji, dzwonił nieznany numer, ale ponieważ właśnie trwała kolacja, to popatrzyłam tylko i pomyślałam, że to prawdopodobnie ktoś z życzeniami, a nie będę nawet odbierać. I co do tych przeczuć, faktycznie nie miałam ich, ale w drodze do swojego domu, już po uroczystościach, wracając od rodziców, zatrzymałam się w okolicach Placu Grunwaldzkiego, gdzie pod naszą szkołą podstawową, gdzie razem z Maćkiem chodziliśmy do klasy. I pamiętam dobrze, że wspominając tą podstawówkę, dziękowałam Bogu, że dał mi tak wspaniałego męża, tak oryginalnego. I zwykle jak chłopaki wyjeżdżali, to tęskniło mi się niesamowicie do Wojtka. Ja miałam tendencję myśleć stale o Wojtku, a teraz myślałam uporczywie o Maćku. I właśnie się skupiłam na tym dziękowaniu Bogu za to, że mój mąż taki jest oryginalny i taki wspaniały, że układa nam się w małżeństwie, że po 19 latach wciąż byłam w niego wpatrzona. Na różnych imprezach, gdzie był zwykle duszą towarzystwa, niemal się chwaliłam. Patrzcie, to mój Bolek, mój mąż. Byłam naprawdę z niego dumna. I po powrocie do domu dokończyłam ubierać choinkę, śpiewałam na głos kolędy. Zanotowałam w kalendarzu pod datą 29 grudnia chłopaki wracając z Egiptu. I wtedy znów zadzwonił ten numer, ten z Wigilii. Odebrałam i pamiętam, że jeszcze taka byłam wygięta w stronę kontaktu, bo telefon był podłączony, ładowarka była podłączona i taka powyginana odbieram ten telefon i słyszę: dobry wieczór, przepraszam za tak późną porę, ale dzwonię do pani z biura turystycznego, gdzie państwo wykupili wycieczkę do Egiptu. I chciałbym pani powiedzieć, że państwa syn jest bardzo kontaktowym dzieckiem, naprawdę taki rozwinięty, taki ma tyle zainteresowań, wspaniałe dziecko. wiecie co, jasnym się stało dla mnie, że przecież nie dzwoni o 23, żeby mi powiedzieć, jaki mój syn jest fajny. Więc mówię, przepraszam pana, ale proszę powiedzieć to, co ma pan powiedzieć. I on wtedy mówi, że tak naprawdę dzwoni, bo prawdopodobnie mój mąż utonął. I chwyciłam się tego słowa prawdopodobnie. I co znaczy prawdopodobnie? I naprawdę miałam nadzieję, że powie, no prawdopodobnie pani mąż, bo nie miał przy sobie dokumentów, może to się okaże mąż kogoś innego. Ale słyszę, prawdopodobnie utonął, bo być może przyczyna śmierci okaże się inna. I wtedy każdy ma inaczej. Oglądaliście na pewno mnóstwo filmów, gdzie śmierć na ekranie, ktoś się dowiaduje, krzyczy wtedy, rzuca się na podłogę, szarpie ubraniami. Każdy ma inaczej. Pomyślałam, czyli taki masz dla mnie, Boże, scenariusz. To będzie moje życie. Zastygłam i jednocześnie czułam, że świat rozszczepia mi się na atomy. Ta sekunda się wydłuża i mimo, że zaczynamy rozmawiać z tym panem, mam wyostrzoną, jarzenie mam wyostrzone tak, że życzyłabym sobie codziennie mieć tak klarowne myśli, bo moje myśli rozszczepiają się na dwoje. Na jednym poziomie rozmawiam z tym panem i ustalamy, czy mówić Wojtkowi, bo na chwilę obecną oni postanowili, dopóki się ze mną nie skontaktują, powiedzieć Wojtkowi, że Maciek zasłabł i został zabrany do szpitala. Pan powiedział, że szukali już wielu połączeń, ale no niestety jest okres Bożego Narodzenia i same loty czarterowe w zasadzie nic na razie nie znaleźli. Natomiast gdybym chciała przyjechać, to jak najbardziej jest taka możliwość. Gdybym chciała Wojtka, żeby mi odtransportowano do Polski, to też szukają takiej możliwości. Więc na jednym poziomie zaczęliśmy ustalać, co powinno się teraz wydarzyć. Ja w nieprawdopodobnym spokoju tego wszystkiego słucham, notuję telefony, notuję różne rzeczy, które on mi mówi. A z drugiej strony jednocześnie Słyszę, to nie było dosłowne, ja nie słyszałam ani głosów, ani nie miałam żadnych wizji, natomiast miałam przesilne przeświadczenie, Honorata, będę zaopatrzeniem dla twojego domu. Będę dbał o ciebie jak o te wróble, będę dbał o ciebie jak o lilię. I wiecie, w tym fragmencie z Mateusza nie jest mowa o rzeczach materialnych, nie tylko. Kontekst mówi o zaufaniu i o tym, jak Bóg się o nas troszczy. To zapewnienie wrosło we mnie, z miejsca wypełniło korzenie w całym moim ciele, umyśle. Chwyciłam się tego bardzo. I wielokrotnie wracałam do tej chwili. Kiedy dowiedziałam się, że w wieku 40 lat tyle miał Maciek, tyle miałam ja, że w tak młodym wieku zostaję wdową, to z miejsca chwytałam się tego zapewnienia, że będę przy tobie. Ufaj mi. Kiedy skończyłam rozmowę telefoniczną, zaczęłam krążyć po mieszkaniu w tą i z powrotem jak lew. Wiedziałam, że to jest adrenalina, wiedziałam, że jestem w szoku i wiedziałam, że ta chwila tego pozornego spokoju może za chwilę minąć i że nie mogę być sama. Zadzwoniłam do Meli i do Krzysztofa Pawłusiów. To był pierwszy telefon, jaki wykonałam, czyli do głowy w ogóle, z całej mojej rodziny, ze wszystkich moich przyjaciół, do głowy mi przyszli ludzie natychmiast z kościoła. Melu, jeżeli możesz, to przyjedźcie do mnie. Mój Maciek nie żyje. Wykonałam jeszcze kilka telefonów, ale to była taka pora, że ludzie się zbierali na pasterkę i nie do każdego mogłam się dodzwonić. Niemniej jednak po 20 minutach zaroiło się od samochodów pod moim domem. Pojawili się ludzie, do których nie dzwoniłam, o których nawet nie pomyślałam. Kilka osób przywiozło laptopy ze sobą, zaczęli szukać połączeń, wiedzieli, że trzeba szukać rozwiązań, jak najszybciej Wojtka sprowadzić z Egiptu. I stanęło na tym, że znaleźli samolot z Berlina, ale on był już za 4 godziny, więc miałam ewentualnie godzinę na pozbieranie się, czy na pozostałe ustalenia i na dojazd, a jeszcze przecież trzeba być odpowiednio wcześnie na lotnisku, więc wszystko w strasznym tempie zaczęło się dziać. Mela chodziła za mną i mówiła: Honorka, weź sobie pod koszulek, weź sobie jakieś, nie wiem, jakieś podpaski sobie weź, zabierz, słuchaj, ładowarkę, zabierz. Mówiła mi, co mam robić, a ja mechanicznie ładowałam to wszystko do torby i jechałam po mojego Wojtka. Pamiętam w tych pierwszych chwilach, potem też w pierwszych tygodniach, takie moje wielkie wytrzeszczone oczy. Patrzyłam na cały świat takimi wielkimi oczami. Tak. Jak to? Wszystko się dzieje dalej? W samolocie z tego Berlina do Marsalam, mała miejscowość w Egipcie. Ludzie lecą na wypoczynek, żeby się bawić, żeby korzystać z życia. A ja? Podczas mojej historii, kiedy wam ją będę opowiadała, kilka razy chciałabym zastosować takie podkreślenia. Pierwsze podkreślenie dotyczy anioła, który stanął przy moim Wojtku. Bo nawet z perspektywy długiego czasu postrzegam tą kobietę jako anioła. To była mama rezydenta. I ona nie chciała jechać wtedy w okresie Bożego Narodzenia do Egiptu, ale jej syn wykupił jej tą wycieczkę, zafundował: mamo, odpocznij. I tak się składa, że ta mama była psychoterapeutką. I kiedy to się wydarzyło, zaopiekowała się moim Wojtkiem. Zabierała go na długie spacery, na długie rozmowy. Wzięła go do siebie do pokoju. Mówi: Wojtek, spakuj swoje rzeczy. Tatusia rzeczy zostaw. Wiesz, zostaw jego walizkę, a tutaj zabierz tylko sobie te... O, widzę, gry masz. Super. Bardzo zaopiekowała się moim Wojtkiem. Oddała mu cały swój czas. I potem w rozmowie z nią wiedziałam, ona mi powiedziała, że już wiedziała, po co tu przyjechała, tak naprawdę. Mogłabym wam opowiedzieć, w jaki sposób Wojtek zareagował i cały ten pobyt w Egipcie, ale wiem też z doświadczenia, że moje całe świadectwo o tym, przynajmniej o tym wydarzeniu, to może trwać 2 godziny, więc przejdę dalej. Pierwsze dni i pierwsze tygodnie to wielki spokój i cicho spływające od czasu do czasu łzy. Ale w środku takie zastygnięcie, jakby mnie coś wstrzymywało. Jeszcze nie teraz, Honorka, jeszcze nie teraz. Coś odraczało ode mnie tą wielką zapaść, w którą miałam się zsunąć. Bo przyszedł potem ten czas. Jak to? Czyli nigdy? Tyle zdarzeń, tyle bodźców, a ja nie mogę ich podzielić z moją połówką? Nigdy? uwierzcie mi, trudno zrozumieć to słowo. Trudno je sobie wyobrazić. Zdarzało mi się wyłączać telefon i w miejscach publicznych udawać, że rozmawiam z Maćkiem. Opowiadam mu o tym, jak Wojtek sobie radzi w szkole, co dostał, jakie ma oceny, o tym, co umie w pracy. Wieczorem układałam z drugiej kołdry kształt, tak jakby Maciek leżał odwrócony. I napawałam się tym widokiem. Przekonałam się też, czym są w Polsce pory roku. Każda przywołuje inne wspomnienia. Wiosną nasz nowy ogród obudził się. Niektóre rośliny na jesień posadzone. Jak to boli, że tego nie widzisz. Lato, kąpiel w rzece bez twoich wygłupów. Jakie to puste i wysilone. Nie jedziemy na żadne wakacje. Ty byłeś motorem wszystkich naszych wypraw. Jesienią grzyby. A teraz nuda. Nie mogę sprostać. Niczego sobą nie reprezentuję. Nie umiem zapewnić Wojtkowi ciekawego życia. Kim ja w ogóle jestem bez Maćka? Przekonałam się, jak to jest wiedzieć jedno, a odczuwać drugie. Wiem, że Maciek nie żyje, ale ulegam różnym impulsom. O, muszę to powiedzieć Maćkowi. I dużo tego było. Odczuwałam wiele wrażeń, że wyjechał. To jest bardzo silne wrażenie. Wyjechał, nie ma go, ale wróci. Wróci, go przytulę. No bo jak? Nie wróci? Nigdy? Już nigdy go nie zobaczę i znowu to samo. Nigdy? I rozciąga się to nigdy. Nie można tego ogarnąć. Często, kiedy byłam sama w domu, stałam przy oknie, patrząc na ten nasz ogród, na drzewa, które Maciek sadził. Darłam się w cały głos, krzyczałam takim strasznym skowytem, takim strasznym. Potem cichłam i czułam, jak przebija się przeze mnie Boża miłość. Ufam Ci, Panie, ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci. I to jest kolejne podkreślenie. To zaufanie. To, że przejdziemy, ja i Wojtek, przejdziemy przez to z Bogiem. Z Jego odczuwalną obecnością i wsparciem. Nawet jeśli nie rozumiem, ufam Ci. Wiedziałam, że gdy znowu żałoba zaciśnie mi na gardle swoje paluchy, to będę mogła wołać do Boga, aż mnie utuli. No ale jest tak w żałobie, że każda myśl prowadzi do wielkiej nieobecności i nijak się nie da od tego obejść. Wielka nieobecność Maćka siedziała mi na karku, kiedy rozmawiałam, kiedy się śmiałam. Ciągle towarzyszyła mi świadomość, że Maćka nie ma. I przychodzi myśl, zawsze przychodzi, że spotkamy się po drugiej stronie, kiedy ja umrę. Jak to będzie wyglądać? Pismo mówi, że nie będzie to już miało dla nas znaczenia. Jakie to dziwne. Skoro tak, to po co teraz się liczy? Ja chcę do Maćka. Gdzie ty teraz jesteś? I mój mózg zaczyna drążyć to pytanie i rozsadza i o niczym innym się już wtedy nie myśli, tylko gdzie on teraz jest? Dokładnie teraz. Ja tu, a on gdzie? Przecież musi gdzieś być. I rozpaczliwie chcę się dogrzebać do najmniejszych przesłanek o jego wierze. Nie rozmawialiśmy o tym zbyt wiele. Maciek był skrytym facetem. Trzymałam się myśli, że od 2,5 roku byliśmy w kościele na Sępolnie. Chodziliśmy tam razem. Cieszyłam się bardzo z tej zmiany, bo wiedziałam, że będąc w kościele katolickim, moja żałoba nie wiem, czy miałaby światełko w tunelu. Pewnie bym nie schodziła z klęczek i non-stop klepała modlitwy za zmarłych. A teraz wiedziałam już, że każdy sam za siebie odpowie, że osobiście trzeba opowiedzieć się, czy wierzę w zbawczą ofiarę Jezusa. I nikt za nas takiej decyzji nie może podjąć. Ani babcia, ani zrozpaczona mama. Nikt nie wymodli ci zbawienia. Żadną mszą za zmarłych. To jest twoja decyzja. Więc szukałam tych oznak przynależności do Bożej rodziny. Na pewno Maciek miał w sobie bojaźń Bożą. Wspominam też rozmowę z klekotem, a w niej, że z wiarą jest jak z zajściem w ciąży, że nie można być trochę w ciąży, albo się jest, albo nie. I klekot pytał, no to jak Maciek, wierzysz? Wtedy mój Maciek, a nie, no to ja jestem w ciąży. I tu zrobię podkreślenie kolejne, bo po tym wszystkim doszłam do wniosku, że najcenniejszym testamentem, jaki ktoś bliski może zostawić po sobie, to nie materialne rzeczy, to nie ten testament, to pewność, że należał do Jezusa. To jest nie do przecenienia. I ostatnia rzecz, na jaką chcę zwrócić uwagę, to moc modlitwy Kościoła. Każde wychodzenie z żałobnego błota, z tej czarnej otchłani, wiązałam z modlitwami ludzi, którzy się za nas wstawiali. Wiem, że ktoś może powiedzieć, że to sobie wyobraziłam, wmówiłam, ale to jest moje świadectwo. Właśnie przez to przeszłam. Doświadczyłam mocy modlitwy, a raz jeden także czegoś metafizycznego, co było wyjątkowym wsparciem. Myślę o tym, nie wiem co to było oczywiście, ale myślę, że to Boża miłość się zmaterializowała przez chwilę przy mnie. Stało się to podczas prozaicznej czynności. Kroiłam warzywa na zupę. Miałam pogodny dzień. I nagle poczułam, że ktoś stanął za moim prawym ramieniem. Zrobiło się aż gęsto od obecności. I to było przy mnie i zawierało wszystko, co można opisać pięknymi przymiotnikami. Było czyste, przyjemne, jasne, dobre, serdeczne, życzliwe. Coś, co można opisać pięknymi rzeczownikami. Była w tym miłość, radość, spokój, ukojenie. Pięknymi czasownikami to pachniało, lśniło, tuliło. To kocha. Cokolwiek wymyślicie pięknego, to na pewno w tym było. Odwróciłam się z uśmiechem. Boże, przychodzisz do mnie. Tak Cię kocham. Nie wiem, jaka nauka płynie z mojego doświadczenia. Może to po prostu tylko moja historia. Chcę Wam powiedzieć, żebyście się cieszyli sobą nawzajem każdego dnia. Żebyście budowali relacje i żeby wasza wiara była przejrzysta dla innych, żeby ktoś potem nie miał wątpliwości, do kogo należeliście i do kogo teraz należycie. Chcę, żebyście wiedzieli, że Boże wsparcie było dla mnie rzeczywiste. Docierało do mnie przez swój Kościół, swojego Ducha i zapewnienie Jego, że będzie moim zaopatrzeniem i będzie się o mnie troszczył jako wróble, trwa, a ja mu ufam. Amen.